Program Wschodni. Dzisiaj z Kijowa wita się Paweł Bobułowicz. W Warszawie program realizuje Wiktoria Brodzka. W Kijowie pochmurno, minus 3 stopnie, lekki mróz jest też na wschodzie Ukrainy, a na Morzu Czarnym sztorm, który utrudnia Rosjanom możliwość ostrzału Ukrainy. Na Morzu Czarnym Moskwa utrzymuje obecnie 12 okrętów, w tym 2 rakietowe, które mogą wystrzelić do 12 rakiet. Przypomnę, że w tym tygodniu 26 stycznia Rosja znów dokonała masowego ostrzału Ukrainy, wykorzystując 55 rakiet. Obserwuję mapę alarmów przeciwlotniczych i jeszcze przed samym początkiem programu wschodniego Ukraina była pozbawiona tych alarmów. Wyglądało na to, że może być spokojna sobota, ale niestety nie. Już pół Ukrainy jest objęte alarmem przeciwlotniczym. Na razie w Kijowie syreny nie wyjął. To znaczy, że Kijów na razie nie jest w zasięgu ostrzału. Współprowadzącym dzisiejszy program jest Artur Żak w Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko.
Jak rozumiem, we Lwowie też jest spokojnie, też nie ma sygnału alarmu przeciwlotniczego.
Tak, nie ma sygnału alarmu przeciwlotniczego zarówno za oknem, jak i w wszystkich naszych gadżetach, bo tak jak często mówimy w naszych audycjach, praktycznie każdy obywatel Ukrainy ma ściągniętą aplikację, która informuje o potencjalnym zagrożeniu dla danego regionu.
Rzeczywiście 26 już po tym ostrzale wieczorem, gdy rozległ się kolejny alarm, byłem w jednej z kijowskich restauracji i właściwie cała restauracja zawibrowała tym sygnałem telefonicznym. Pojawił się kolejny alarm, część osób opuściła restaurację. Najczęściej osoby, które z Kijowa nie pochodzą, które są tutaj gośćmi anglojęzyczne, te osoby rzeczywiście na alarm reagują. Inne osoby różnie. Większość osób po prostu jest przyzwyczajona, niektórzy po prostu na to nie zwracają uwagi, co nie zawsze jest dobrą sprawą. Dzisiaj w programie wschodnim przedstawimy wywiad z polskim medykiem pracującym na linii frontu. Opowiem o pracy w błocie pod ostrzałem i o konsekwencjach wojny, konsekwencjach wynikających właśnie z tych wielkich strat, z tego, że tak wielu ukraińskich żołnierzy, ale też ukraińskich cywilów jest rannych. Połączymy się też z Dmytrem Antoniukiem, który tym razem podróżuje po Ukrainie beze mnie, ale podróżuje nie w ramach wyprawy wojennej. Dlaczego, gdzie jest i kiedy będziemy mogli się z nim spotkać w Polsce, opowie w drugiej części audycji. Ale Arturze, jak rozmawialiśmy i zastanawialiśmy się, o czym będzie dzisiejszy program wschodni, to stwierdziliśmy, że główny temat, ten temat, który dominuje przynajmniej na Ukrainie, jest tak ważny i istotny, to kwestia przekazania czołgów. Opowiadaliśmy o tym wielokrotnie w tym tygodniu. Oczywiście temat przekazania i całej dyskusji wokół przekazywania Leopardów z Niemiec zdominował dyskusję w przestrzeni informacyjnej Ukrainy, ale też pojawił się temat, który przynajmniej przez chwilę narzucił nową narrację i nowe spojrzenie, bo okazało się, że wtedy, kiedy Niemcy dyskutują, zastanawiają się i mają problemy z przekazywaniem uzbrojenia, tych problemów nie ma Polska. W tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska przekaże Ukrainie kolejną partię czołgów, w tym czołgi PT-91 twardy i Leopardy 2, niemieckie czołgi. I na to wygląda, że będziemy mieli zgodę Niemiec.
Tak, i Polska jest jak najbardziej liderem przy przekazywaniu uzbrojenia w ogóle, bo z tego co ja się orientuję, to jest na drugim miejscu, a jeżeli chodzi o ciężkie uzbrojenie, czyli czołgi, transportery opancerzone, współczesna artyleria samobieżna, no to jest na pierwszym miejscu. Na dany moment Polska przekazała już około 250 czołgów i to są czołgi radzieckiego typu T-72, czołgi, które już na froncie były widoczne w czerwcu, no może na przełomie czerwca i lipca, wtedy, kiedy padały pierwsze tylko doniesienia ze strony Polski o potencjalnym przekazywaniu tego typu uzbrojenia, o sojusznikach, innych zachodnich sojusznikach, wtedy nawet nie można było mówić, a bardziej o przekazywaniu przez nich tego typu uzbrojenia, bo wtedy to było traktowane jako ultraczerwone linie, rosyjskie, które nie można przekraczać. No, Polska jak najbardziej jest w awangardzie tego tego typu działania. Teraz się mówi o przekazaniu 60 czołgów. To jest taka liczba najbardziej popularna w licznych komentarzach i licznie potwierdzana. Tak jak powiedziałeś, część z tych 60 czołgów to będą Leopardy, czyli kompania Leopardów 14 sztuk. 30 sztuk to będą właśnie te słynne, jak to określił prezydent Zełenski, PT-91 twardy. Prawdopodobnie reszta, dobijając do tych 60 sztuk, to będą wozy T-72. Zaznaczę może od początku, zanim przejdziemy do reakcji ukraińskiej na przekazanie tych czołgów, ile w ogóle Polska posiadała czołgów. Polska miała około 250 czołgów Leopard 2, 232 sztuki PT-91, czyli twardy, i T-72, 31, i one były w różnych modyfikacjach. I co po niektórzy nawet twierdzą komentatorzy, że praktycznie całość już trafiła na Ukrainę. Tutaj jeszcze warto też zaznaczyć, że to, co my słyszymy z oficjalnych komunikatów, z oficjalnych potwierdzeń, często po kilku miesiącach wychodzi, że jednak to były tylko oficjalne deklaracje. Jeżeli chodzi o Polskę, to często zdarza się tak, że tego sprzętu było więcej, bądź dotarł sprzęt, który nie był oficjalnie anonsowany. Trudno tutaj temu się dziwić, ponieważ trwa aktywna faza wojny i deklaracje polityczne, a decyzje wojskowe mogą się różnić. Tutaj chociażby odwołam się do MiG-29, które kiedyś na początku tego konfliktu miały być przekazane Ukrainie, później była blokada, nazwijmy tak, decyzji o przekazaniu samolotów, a jednak te samoloty trafiły na Ukrainę tylko w formie części zamiennych, bo
Arturze, prawdopodobnie trafiły na Ukrainę, bo takiej pewności stuprocentowej mieć nie możemy, chociaż ukraińskie media rzeczywiście taką informacje przekazują, że te migi, które rozłożone w częściach, ale na Ukrainę mogły trafić, i to by w jakiś sposób wyjaśniały, że w pewnym momencie na Ukrainie samolotów przez długi czas nie było widać i nagle się pojawiły, co też zresztą obserwujemy w czasie tych naszych wyjazdów, i tak jak wielokrotnie mówimy, to jest wyjątkowy widok, kiedy można zobaczyć ukraińskie samoloty nawet w strefie działań wojennych, bo jednak kojarzy się to z tym elementem takiej przewagi. Ale wróćmy do czołgów i do tego przyjęcia tej informacji, tej wiadomości na Ukrainie.
Tutaj pierwsza reakcja i główna reakcja to jest tweet Wołodymyra Zełenskiego, który w języku polskim, ale także ukraińskim i angielskim napisał: dziękuję Andrzejowi Dudzie, Mateuszowi Morawieckiemu, Mariuszowi Błaszczakowi, Jackowi Siewierze i polskiemu narodowi za tak ważne decyzje o przekazaniu Ukrainie 60 polskich czołgów, 30 z których to słynny PT-91 twardy i 14 Leopardów 2. Jak 160 lat temu jesteśmy razem, ale tym razem wróg nie ma szans. Razem zwyciężymy. To był tweet Wołodymyra Zełenskiego. Jakże miły tweet moim oczom, bo odwołujący się do powstania styczniowego, do wspólnej tradycji Rzeczypospolitej, co mnie niesamowicie cieszy.
Wręcz niezwykłe, prawda, bo jednak do niedawna, jeszcze rok temu, Arturze, pewne środowiska mocno zabiegały o to, żeby powstanie styczniowe jakoś przebiło się do tej świadomości politycznej Ukrainy, żeby też znaczenie Rzeczypospolitej przebiło też się do świadomości politycznej Ukrainy. Pewnie pamiętamy to wystąpienie prezydenta Zełenskiego z okazji Konstytucji 3 maja, gdzie do końca w ogóle nie orientował się, na czym polega ta tradycja i spuścizna Rzeczypospolitej. I nagle teraz mamy takie dowody, że też powstanie styczniowe ma ten współczesny kontekst i zostało powiązane z tym faktem przekazania czołgów. Rzeczywiście na mnie też zrobił wielkie wrażenie ten wpis prezydenta Zełenskiego, ale to nie jedyna reakcja.
Tak, to nie jedyna reakcja. Kolejną reakcją jest reakcja Denysa Szmyhala, który napisał: Także tweet: Polska przekaże Ukrainie 60 czołgów, dobrze znane Leopard 2 i PT-91 twardy. Wzmocnią nasze siły zbrojne. Dziękuję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i wszystkim Polakom za ich słynne wsparcie Ukrainy na drodze do zwycięstwa. Strasznie mnie tutaj cieszy, oprócz poprzedniego odwołania się do powstania styczniowego, że ten czołg, polski czołg, a tak naprawdę modyfikacja czołgów T-72 PT-91 twardy jest określana jako słynna, dobrze znana, no trochę to łechce jednak moją świadomość, tak bym to powiedział, że ten czołg jest aż tak znany. Nie wiedziałem o tym wcześniej. Niemniej jednak zobaczymy skuteczność czołgu na polu walki. Zresztą też mam nadzieję, że nie przyjdzie się sprawdzać tego współczesnego pancerza tych czołgów, że jednak rosyjskie środki nie dotrą do pancerza tej broni. Z kolei też Andrii Jermak, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, też napisał tweet i napisał: PT-91 twardy z Polski jest już na Ukrainie. Dziękujemy naszym przyjaciołom.
I to by mogło wskazywać...
mnie zaskoczyło.
Zaskoczyło cię, bo to właściwie trochę jakby wyprzedziło te informacje, które mamy w sensie czasowym, bo być może rzeczywiście twardy już na Ukrainie po prostu walczy.
Tak, tak jak wcześniej rozmawialiśmy przed audycją albo na początku audycji, często jest tak, że ten sprzęt trafia na front wcześniej niż są polityczne deklaracje. Rzadko kiedy to idzie na odwrót, że tak ważna osoba w ukraińskim politykumie, jaką jest Andrii Jermak, ogłasza to na swoim Twitterze. Oczywiście zdarzają się tego typu doniesienia przez jakieś źródła offsintowe i innych analityków, ale w tym przypadku, jak Andrii Jermak potwierdza, że one już są na Ukrainie, no to podejrzewam, że ma ku temu kompetencje, że już to potwierdził, więc na dany moment to lekką ręką licząc, kolejny batalion pancerny powinien dotrzeć, znaczy być już na Ukrainie, oczywiście jeżeli do tego batalionu będą jeszcze wozy wsparcia.
Jeśli dobrze liczę, to oznacza, że ponad 300 polskich czołgów walczy, czy brało udział, czy będzie brać udział w sumie na walkach na Ukrainie. I to też jest niezwykłe, że w tym czasie, gdy świat Zachodu dyskutuje, kłóci się, zastanawia się, myśli, czy jeden czołg więcej, czy jeden czołg mniej, my po prostu te czołgi przekazujemy jakoś tych pogróżek Miedwiediewa i innych propagandystów rosyjskich. Jak widać, się nie boimy i to jest skuteczna polityka i skuteczna też wsparcie dla Ukrainy. To może napawać dumą. Te reakcje ukraińskie też potwierdzają, że oczywiście ta pomoc jest zauważona, jest widziana i też chyba jest zrozumiany ten przekaz, że gdy Niemcy rozgrywają swoje gry polityczne, to my po prostu rozumiemy, że Ukraińcy walczą o swoją i naszą wolność i w związku z tym Ukraińców w tym wysiłku trzeba wesprzeć. To ważne informacje z tego tygodnia. Mogę Państwu powiedzieć, że ja wracam już pomału do Polski i przywiozę ze sobą niezwykłe wydawnictwa stworzone przez ukraińskich grafików, ukraińskich artystów. Też kalendarze i plakaty, też z polską bronią, która została przekazana na Ukrainę. Tym razem chodzi o armatochaubicę Krab i ona tam się znalazła w takim artystycznym ujęciu. Mam nadzieję, że przynajmniej jeden, a może więcej takich kalendarzy będę mógł przekazać naszym słuchaczom i żebyście Państwo zobaczyli, że Ukraińcy o tym pamiętają, że ten sprzęt nasz razem z innym sprzętem zachodnim, nowoczesnym jest w świadomości Ukraińców, ale przede wszystkim walczy na wschodzie. Arturze, dziękuję Ci za te informacje dotyczące przekazania czołgów i reakcji ukraińskich na ten akt, ale jeszcze wiem, że obserwowałeś też tradycyjnie zresztą, jak Moskwa na to zareagowała.
Tak, tutaj tylko uzupełnię jeszcze Twoją informację. 300 czołgów to jest w sumie plus minus 3 brygady. I na dany moment to jest największe, tak jak mówiłem, wsparcie. Warto też zaznaczyć, że jednak Ukraina straciła też dużo sprzętu i na dany moment, pomimo tego ogromnego wsparcia ze strony Polski, wyszła na zero, czyli na zero na stan rozpoczęcia pełnowymiarowego wtargnięcia, więc potrzebuje jeszcze co najmniej setek czołgów, jak niektórzy twierdzą, minimum około około 800 sztuk, a prezydent Zełenski prosi o 500. A reakcja rosyjska, ona jest bardzo przewidywalna. Na początku znowu ogłaszano czerwone linie. Jak przyszła informacja o tym, że jednak na te czerwone linie Zachód, w tym i Polska, nie zwraca uwagi, no to zaczęła się histeria połączona z takim uspokajaniem, że nie, no co to jest te 14, 60, 100 czołgów, że to tylko brygada, a my mamy jeszcze przy okazji bardzo skuteczną broń przeciwpancerną, a w ogóle te polskie czołgi to są stare radzieckie pojazdy, że one w żaden sposób nie wpłyną na działania wojenne. I to było powielane tak jak zawsze, na zasadzie takiej metodyczki, czyli zaczynało się od tych głównych propagandzistów, czyli nie wiem, od Solowiowa, Kisylowa, od Margarity Simonian, od rzeczniczki Ministerstwa Spraw Zagranicznych i rozlewało się poprzez wszystkie kanały informacyjne, w tym i kanały informacyjne związane z Prigożynem, czyli Wagnerowcami. Praktycznie bez żadnych zmian, nawet nie poprawiali literówek, więc wszędzie ten komunikat przeszedł. Więc to jest kolejne potwierdzenie, że ustalane czerwone linie przez Rosję są liniami, które nie tylko nie trzeba się bać przekraczania tych czerwonych linii, należy przekraczać. No i oczywiście jak zawsze popisał się pan Miedwiediew, wiceprezydent, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo on opublikował rozległy wpis o tym, że jednak Polska też i inne kraje typu Niemcy i Wielka Brytania, bo też się odwoływał do brytyjskich czołgów, zostaną przez moc nuklearną Rosji zniszczone, ale on to, mówię, to jest rozległy wpis, gdzie on się odwołuje do jakiejś tam teorii, psychologii, też czasami to trzeba przeczytać kilka razy, żeby zrozumieć, o co wiceprezydentowi i wiceszefowi Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej chodziło. Więc, ale to jest, tak jak mówiłem, bardzo przewidywalne, no, ale niestety, jak widać, bardzo skuteczne na terenie Rosji i niestety też skuteczne na terenie innych krajów, w tym i krajów Europy Zachodniej.
Tak, to widzimy w polityce Niemiec. 3189 czołgów, a właściwie o 7 więcej, czyli już prawie 3200 czołgów rosyjskich zostało zniszczonych, tak twierdzi ukraińska armia. Rzeczywiście te dane powyżej 3000 zniszczonych rosyjskich czołgów pojawiają się w różnych miejscach, ale to, co Arturze powiedziałeś, niestety Rosja ma jeszcze dostęp do 1000 czołgów. Nie jesteśmy w stanie dokładnie określić tej liczby, bo chociaż nawet można mówić pewnie o dziesiątkach tysięcy, ale nie wiadomo, ile z tych rosyjskich czołgów jest sprawnych, ile może być wykorzystanych w walkach, ile z tych czołgów to czołgi współczesne, a ile to po prostu złom historyczny, który gdzieś tam pozostał w zapasach i w magazynach. Tak czy inaczej, jednak jest to jeszcze potężna siła, z którą trzeba się liczyć, dlatego to wsparcie zachodnie jest tak ważne, jest tak istotne. Artur Żak w Lwowie. Arturze, dzisiaj wyjątkowo nie ma z nami Oli Siemaszko, nie połączyliśmy się z Wilnem, Ola jest w Warszawie, ale dzisiaj nie będzie wiadomości białoruskich, ale nie może zabraknąć elementu białoruskiego, chociażby muzycznie.
No w połowie to jest element białoruski, dlatego że to jest wspólny utwór białoruskiego zespołu z Mińska i ukraińskiej śpiewaczki, piosenkarki Tajany. Więc miński zespół Novi Band, Tajana i utwór Biży.
Godzina 10:28. Program wschodni dzisiaj z Kijowa, ale teraz przeniesiemy się tam, daleko na wschód, tam, gdzie toczą się cały czas walki. Nie znamy rzetelnej liczby ukraińskich żołnierzy, którzy giną na froncie. Nie znamy liczby tych, którzy są ranni, ale jak wygląda praca medyków? Jakie konsekwencje tej wojny będą dla przyszłości Ukrainy? O tym rozmawialiśmy z polskim medykiem, który tam bezpośrednio pomaga ukraińskim żołnierzom i który ze względów bezpieczeństwa musi pozostać anonimowym. Po prostu mówimy o nim medyk. Stąd usłyszycie państwo zmieniony głos. Tak wymaga bezpieczeństwo tej osoby i jego rodziny. Jak wygląda praca w okolicach Bachmutu? Posłuchajcie państwo. Jak to się stało, że zająłeś się kwestią medycyny pola walki? Dlaczego to jest temat, który dla ciebie jest ważny i istotny?
Gdzieś wynika to z początku zainteresowań. Każdy mały chłopiec chciał być kiedyś żołnierzem. Później weszło zainteresowanie medycyną, więc ważniejsze jest dla mnie ta przestrzeń i to pole niż sam karabin. Głównie zainteresowań. I z tego, że gdzieś to również zajmowałem się prowadzeniem kursów szkoleń z tej tematyki, zawsze ona była dla mnie bliska.
A myślałeś, że będziesz mógł to kiedyś wykorzystać praktycznie, czy to była taka po prostu ciekawość, pasja, ale nie spodziewałeś się, że wykorzystasz to na wojnie?
Chyba nikt się tego do końca nie spodziewa. Nasze wojsko nie uczestniczy w żadnym konflikcie, więc ta medycyna pola walki też ma ten swój wymiar cywilny, gdzieś związany z zagrożeniami terrorystycznymi, z działaniem w takim środowisku niewojennym. I przez większość czasu myślałem, że jeżeli kiedykolwiek będę tych umiejętności używał, to będzie to właśnie taka sytuacja i taka przestrzeń. Nigdy nie sądziłem, że będę musiał wykorzystywać te umiejętności na prawdziwym konflikcie zbrojnym.
Nie musiałeś jechać na Ukrainę. To twoja własna decyzja. Właściwie można powiedzieć, że jesteś wolontariuszem, a nawet, że bardzo chciałeś pojechać na Ukrainę. Dlaczego?
Za blisko jest to wojna, żebyśmy mogli schować głowę w piasek i powiedzieć, że ona nas nie dotyczy. Bo jakby wybór był dla mnie prosty. No, odpowiedzenie sobie na pytanie, czy mogę od tej wojny uciec, czy nie. No jeżeli nie mogę, no to co mogę zrobić, żeby tę wojnę odsunąć od nas, zaradzić temu, co się dzieje. Ja posiadam takie, a nie inne umiejętności, więc ten wybór w swojej głowie podjąłem już na samym początku, że te umiejętności muszę wykorzystywać tam. Bo tutaj, w Polsce, w której tej wojny nie ma, one są, powiedzmy, mało przydatne, tam faktycznie są. Uważam, że jest to wojna również nasza. No i dlatego tę decyzję podjąłem już na samym początku. Nie do końca od samego początku mogę w niej uczestniczyć, ale kiedy tylko taka możliwość się pojawiła, to ją wykorzystałem.
A jak na to reagowali twoi bliscy, że chcesz jechać na Ukrainę?
Większość znajomych o tym nie wie. Ja też tego w żaden sposób nie rozgłaszałem. Co do rodziny, no nie są to proste rozmowy. Nie są to proste tematy. No nie jest łatwo powiedzieć swoim bliskim, że papa, jedę na wojnę, nie wiem, czy wrócę, bo jest jak jest. Ale mam to szczęście, że większość bliskich zrozumiała tą potrzebę moją i zrozumiała to, że te moje umiejętności faktycznie tam są potrzebne i tam się mogą przydać i tam one będą faktycznie ratować ludzkie życie.
Doświadczyłeś tego, już wiesz, czy są potrzebne, wiesz, czy mogą ratować. Opowiedz o twojej pracy, jak wygląda twoja praca tam bezpośrednio na froncie.
Ja przede wszystkim pracowałem na tak zwanych punktach stabilizacyjnych i w ewakuacji medycznej, ewakuacji taktycznej. Więc ta praca, no jakby w zależności od odcinka, na którym się jest, wygląda troszeczkę inaczej i troszeczkę inne procedury się wdraża. Ewakuacja taktyczna jest ewakuacją z pola walki. Procedury, które tam się wdraża, no przede wszystkim są uzależnione od sytuacji taktycznej, jaka panuje, czyli od tego, czy jesteśmy bezpieczni, od tego, ile możemy zrobić, od tego, jakim środkiem transportu dysponujemy i w jakim stanie trafi do nas tam poszkodowane. Ta praca jest bardzo szybka, jakby pewne rzeczy schodzą na dalszy plan. Chodzi o opanowanie tych najbardziej zagrażających życiu obrażeń na tyle ustabilizowanie tego stanu pacjenta, że można było przetransportować go dalej, więc się nie szczypię z tym pacjentem. Tak kolokwialnie mówię. Pacjent poszkodowany jest, ta ekstrakcja następuje przez albo medyka, który jest bezpośrednio w oddziale, co jest niestety rzadkością teraz, albo przez samych żołnierzy jest transportowany, jest umawiane miejsce odebrania pacjenta. My staramy się podjechać czy przebyć jak najbliżej tego miejsca. No i ten pacjent jest nam przekazywany i zazwyczaj przy tym człowieku jest zrobione niewiele bądź nic, bo nie ma na to czasu. Bo faktycznie chłopaki ewakuacji uzależniają bezpośrednio od tego, w jakiej sytuacji taktycznie się znajdują, jak wygląda to pole walki, czy jest ostrzał, czy jest ten kontakt z wrogiem zerwany. Więc czy świszczą kule? Nie do końca, ale jakby no trzeba się śpieszyć, tak? Bo to się zaraz może zmienić w przeciągu kilku minut. Możemy znaleźć się już podobnie, więc no ta praca musi być szybka i jak najszybciej trzeba się od tego pola walki odsunąć z tym poszkodowanym. Z jednej strony można gdzieś tam ten wspólny mianownik z taką pracą w pogotowiu znaleźć. No tylko, że do tej pracy w pogotowiu trzeba doliczyć sobie całą sytuację wojenną, czyli to, że faktycznie jesteśmy w strefie prowadzenia walk, to, że jesteśmy w zasięgu artylerii, to, że ta artyleria strzela, to, że słyszymy tą wymianę ognia, to, że no, działamy w dużym pośpiechu, ponieważ no, prędkość tego działania jest tutaj kluczowa. No i jakby no, nie działają te nasze procedury i do końca i wytyczne medycyny cywilnej, bo po prostu nie ma na to czasu. Czas gra w tej ewakuacji pierwszej, gra kluczową rolę. To jest jakby najważniejsza rzecz. Wiadomo, że ta praca tak wygląda, że jesteśmy brudni, bo jesteśmy urosani. Nie ma jakby to nic wspólnego ze sterylnością taką właśnie pracy w ratownictwie cywilnym. Możliwe, że tak to brzmi troszeczkę, bo pacjent to pacjent i człowiek nie może się za bardzo tym przejmować, tylko po prostu trzeba działać na tyle, na ile się umie. My nie możemy sobie powiedzieć, że poczekajcie, bo musimy zrobić to i to z tym pacjentem. Tylko po prostu jest tak, jak jest, no to siadamy i jedziemy. Robimy tyle, ile możemy zrobić i nic więcej. Po prostu czasem trzeba po prostu brać na nich zapas i gdzieś tam te procedury związane, nie wiem, dajmy na to z zabezpieczeniem kręgosłupa przy obrażeniach, no pominąć, no bo nie ma na to czasu. Pacjent musi być jak najszybciej wyewakuowany stamtąd. Razem z nami zresztą.
Jak wygląda ten twój dzień? To są jakieś dyżury, a to jest praca non-stop, gdzie tam mieszkasz, jak jesteś?
To też zależy właśnie na jakim odcinku jest to praca. Jeżeli mówimy o ewakuacji taktycznej, no to ta ewakuacja można to nazwać pewną formą dyżuru. No, zachowuje się gotowość do wyjazdu, trzeba jechać, bo jest poszkodowany, umawiamy się z żołnierzami na odebranie tego poszkodowanego, zabieramy go i transportujemy na tak zwany punkt stabilizacyjny. Praca na punkcie stabilizacyjnym i w ewakuacji medycznej wygląda też troszeczkę inaczej. Jest cięższą pracą. Jest pracą cięższą, bo jest pracą na okrągło. Punkt stabilizacyjny to tak najprościej rzecz ujmując taki oddział ratunkowy, polowy. I warunki są polowe. Takich punktów jest całkiem sporo porozrzucanych na długości frontu w danym rejonie. Jakby zadanie tego punktu jest właśnie przejęcie tego pacjenta od załogi ewakuacji taktycznej i wdrożenie bardziej zaawansowanych procedur medycznych, ustabilizowanie jego podstawowych parametrów życiowych, tak żeby przeżył transport do szpitala. Na okrągło jest praca przy tych poszkodowanych, przygotowanie ich, no i zapakowanie i wywiezienie, dowiezienie ich żywych jeszcze do szpitala, który często jest oddalony 40 minut. Od punktu stabilizacyjnego i ten transport musi przeżyć jeszcze. A że są to pacjenci w różnym stanie, w tym stanie krytycznym, to jest tym dużo pracy. Więc no, w tym wypadku ta praca zaczyna się bladym świtem, kończy się nad ranem, jest kilka godzin przerwy, bo wtedy no, zazwyczaj te działania wojenne nie są prowadzone aż w takiej skali. Nie ma patroli, więc nie ma ofiar na wybuchów min i tak dalej, więc jest powiedzmy chwila przerwy, żeby złapać trochę tego snu, ale nad ranem zaczyna się znowu młyn i znowu ci poszkodowani strumieniem trafiają do takich punktów.
Taki dzień, który szczególnie pamiętasz z twojej pracy, szczególnie ze względu na to, że był ciężki, a być może wydarzyło się coś, co było nietypowe, a może coś dobrego.
Ciężko jest powiedzieć, bo ja nie pamiętam dni. Ciężko jest oddzielić poszczególne dni z racji charakteru pracy. To teraz, gdybym miał powiedzieć o jakimś jednym konkretnym, wyjątkowym dniu, czy wydarzeniu, to ciężko mi to wydarzenie teraz sobie umiejscowić w konkretnym dniu. Wiele procedur, które się wykonuje, no, wykonywałem po raz pierwszy. Czy to jeżeli chodzi o amputację częściowo oberwanej kończyny, czy inne jakieś zaawansowane zabiegi, bądź takich, na których po prostu się w medycynie cywilnej nie wykonuje w takich warunkach. To jest jakby plus pewnego rodzaju bycia tam, bo ta nauka przebiega cały czas. Kilku pacjentów pamiętam, ale większość to po prostu przypadek. Nie, bez jakichś więzów emocjonalnych z tym związanych.
Starasz się nie mieć tych więzów emocjonalnych, czy po prostu nauczyłeś się tak zachowywać?
To jest dobra praktyka. Ja sobie zawsze to tłumaczę, że nie jestem winny, nie jestem odpowiedzialny za obrażenia, które doznali. Moim zadaniem jest zrobienie wszystkiego, żeby przeżyli. Więc staram się nie angażować jakoś emocjonalnie w te przypadki. Robić wszystko tak, jak potrafię najlepiej. No i po prostu tłumaczę sobie to w głowie, że ja zdaję sobie sprawę z cierpienia tych ludzi, ale nie ja to spowodowałem. Nie będę siebie tym obciążał.
Statystycznie jesteś w stanie określić, to są młodzi ludzie, to są starsi ludzie, mężczyźni, kobiety.
To jest właśnie trudność w tej sytuacji, która tam jest, bo często to są ludzie bardzo młodzi, często to są ludzie mający po 18, 19, 20 lat, no, których życie jest kompletnie zrujnowane przez obrażenia, których doznali, przez oberwane kończyny, przez rany, które odnieśli. Często to są ludzie, którzy mają po 56-57 lat. Jestem pacjenta, który pokazał mi swoje wnuki. I który był zmobilizowany z poboru. Więc ta średnia wieku też jest różna. Kobiet nie było. Kobiet raczej tam w tym personelu bezpośrednio na froncie jest stosunkowo mało, więc do nas takich pacjentów, tacy pacjenci nie trafiają, ale ten rozszerz wieku jest ogromny. Szkoda faktycznie tych bardzo młodych ludzi, bo do końca życia już muszą sobie radzić z tym kalectwem i z tym, co ta wojna dla nich oznacza.
Ludność cywilna, miałeś przypadki, że trzeba było...
Nie, ludność cywilna nie, to są punkty daleko wysunięte, to są punkty bezpośrednio przyfrontowe, tam tej ludności cywilnej praktycznie nie ma. Więc do nas trafiają tylko i wyłącznie żołnierze.
A zdarza się, że trafiają żołnierze drugiej strony, żołnierze wroga?
Nie spotkałem.
Nie spotkałem się z tym. Ani w opowieści, ani osobiście.
Tak samo byś udzielał pomocy?
To jest trudne pytanie. To jest pytanie, na które łatwiej było mi odpowiedzieć przed wyjazdem. Przed wyjazdem jechałem z innym nastawieniem, niż wróciłem. I przed wyjazdem jechałem z nastawieniem, że nie wezmę broni do ręki. Przed wyjazdem jechałem z nastawieniem, że człowiek jest wartością nadrzędną i nie ma znaczenia jego narodowość. Jak się wróci z tego, to wiele zasad się złamie. Wiele z tych reguł złamałem i nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jakbym się zachował.
Czy to oznacza, że wziąłeś broń do ręki?
No, niestety tak. Niestety, no, jest to jakaś tam... Chyba kolej rzeczy, nie da się bezpośrednio przed pewnymi problemami uciec. I jest to wojna, na wojnie, jakby to jest jakby kluczem tej wojny, tak? Więc nawet dla ochrony, dla bezpieczeństwa warto to broń mieć.
A uczestniczyłeś w walce? Byłeś w takiej sytuacji, że musiałeś podjąć walkę?
Nie byłem w takiej sytuacji. No ale faktycznie, gdybym musiał być, to ten oporu psychicznego bym nie miał z tym związanego.
Co spowodowało tę twoją zmianę od tego przed twoim wyjazdem na Ukrainę i ten moment, kiedy teraz na chwilę wróciłeś? Co takiego się wydarzyło, że tak się teraz identyfikujesz z jedną stroną tej wojny?
Niewinność Ukraińców w tej wojnie. To tak najprościej rzecz ujmując. No, jakby wiedziałem to jadąc, zawsze miałem taki pogląd na tą sytuację. Ale faktycznie, jak się zobaczy tą skalę i skalę krzywd, która się dzieje i tej niesprawiedliwości, to trudno sobie to tego nie pokładać w ten sposób w głowie. Ukraina ponosi odpowiedzialność tylko dlatego, że wybrała inny model, że wybrała inny kierunek. I to jest ich jedyna wina. Jedyna wina tych wszystkich ludzi, którzy tam codziennie giną, jest to, że nie chcą żyć, kolokwialnie mówiąc, we wschodnim obozie, tylko w obozie zachodnim. Chcą mieć demokrację, chcą mieć normalne państwo. I to jest ich jedyna wina. A płacą za tą cenę najwyższą, jaką tylko się da zapłacić. W XXI wieku. W czasach, w których wydawałoby się, taka wojna nie ma prawa się pojawić. Taka sytuacja nie ma prawa zaistnieć. Która przywołuje nam najgorsze, najgorsze czasy dla ludzkości. Okazuje się, że dalej jest państwo, które w tej rzeczywistości żyje w rzeczywistości pogardy dla ludzkiego życia i zdrowia i rujnowanie tych istnień w imię jakichś własnych interesów i w imię jakiejś chorej ideologii. Więc nie współczuję.
Według ciebie jaka jest skala strat, zniszczeń po stronie ukraińskiej? Widzisz to, obserwujesz bezpośrednio tam na froncie.
To są ogromne ilości zmarłych i ogromne ilości rannych. Tymi rannymi trzeba się będzie zajmować wieloma z nich do końca życia. To są obrażenia, które eliminują tych ludzi z rynku pracy. Są obrażenia, które skreślają ich z normalnego życia. Czy to takie oczywiste rzeczy jak amputacje kończyn, ale takie, powiedzmy, rzadziej gdzieś rozpatrywane jak rany postrzałowe, powodujące trwałą niepełnosprawność chociażby dłoni. I poczynając od tych ciężkich obrażeń poprzez te lżejsze, przecież to wszystko będzie Ukraina ponosiła. Te koszty leczenia, koszty rehabilitacji, koszty rent. Ludzie, którzy są sparaliżowani. Miałem kilku pacjentów, którzy odnieśli rany w okolicach kręgosłupa i są trwale sparaliżowani. To są oparzenia, których leczenie jest niezwykle drogie. I to są ludzie, których będziemy spotykać na ulicy. Będziemy ich spotykać na ulicach Ukrainy. To są ludzie, z którymi ukraińskie społeczeństwo musi nauczyć się żyć. I którym musi nauczyć się pomagać. A nie jest to proste zadanie.
Gdy myślisz o tym terenie, gdy masz w głowie ten obraz tych miejsc, w których byłeś, w których pomagałeś, jakieś zjawisko pierwsze, coś, co ci się przychodzi do głowy, co sobie jesteś w stanie wyobrazić, co jest związane z tym miejscem?
Błoto. Jedno wielkie błoto. Wszędzie. Błoto, które faktycznie nieraz czytałem opisy Niemców walczących na wschodzie, że błoto ich tam przeraziło. No to nie dziwię się. Błoto, które już tam się zaczyna, jest rzeczą po prostu przerażającą. Błoto jest wszędzie. Błoto jest po kolana, błoto jest w ubraniach, w kieszeniach. Błoto jest na punktach stabilizacyjnych, na podłogach, błoto jest w karetkach. Błoto, jak się rozbiera żołnierze ścinający mu ubranie, jest wszędzie. Oni błoto mają pod pachami, błoto mają, w błocie mają genitalia, w błocie mają wszystko. Pomimo tego, że byli ubrani. Bo w tym błocie siedzą. To nie jest walka gdzieś tam w lesie, to nie jest walka na jakichś łagodnych terenach, tylko to jest po prostu walka w błocie, jak naprawdę to wygląda, jak pierwsza wojna światowa. Ci żołnierze tak wyglądają, kiedy do nas trafiają. Po prostu krew pomieszana z błotem.
Takim osobom jak ty coś by się stało? Czy mogą liczyć na jakąś szczególną formę wsparcia?
Z tego co wiem, to tak. I z tego co wiem, to tyczy się to nie tylko Polaków, ale w ogóle obcokrajowców. I z tego co wiem, to małe to jest pocieszenie, ale no nie jesteśmy do końca sami. I wiemy, że mamy, czy będziemy, czy otrzymamy to wsparcie.
A wielu medyków już sam wymagało tej pomocy? Masz taką wiedzę?
Ja się spotkałem z jednym z naszych medyków, z którym pracowaliśmy i z jego ewakuacją ze strony polskiej. To jakby wszystko przebiegało w sposób zerowy. Nie było jakby, nie można było niczego zarzucić. Zresztą ze strony ukraińskiej również. Jeżeli chodzi o statystyki, to takich statystyk nie ma, bo często my nie jeździmy tam jawnie. Często mało kto wie, że my tam jesteśmy, więc mało kto wie, że ponieśliśmy te obrażenia, czy straciliśmy życie. Myślę, że na to liczenie przyjdzie czas po wojnie.
Po wojnie to znaczy kiedy?
Oby jak najszybciej, ale nie spodziewam się, żeby to nastąpiło szybko.
Ale myślę, że to są miesiące, lata?
To jest trudne pytanie, bo chciałbym, żeby to były dni, tygodnie, ale obawiam się, że bardziej będziemy liczyli ten konflikt w latach niż miesiące.
Wszyscy pewnie byśmy chcieli, żeby to były dni, nie tygodnie do końca tej wojny. To była rozmowa z polskim medykiem, który pomaga rannym ukraińskim żołnierzom na linii frontu. Ze względów antenowych nie udało nam się zmieścić całej rozmowy. Całość możecie Państwo przeczytać w najnowszym numerze Kuriera Wnet. Zachęcam do przeczytania tej rozmowy. I może od razu podam też bardzo ważną informację. Z inicjatywy wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej Caritas uruchomił zbiórkę SMS-ową na karetkę, która może pomóc rannym żołnierzom walczącym w Bachmucie na pierwszej linii frontu. Zbiórkę można wspomóc wysyłając SMS-a o treści Bachmut na numer 75052. Koszt SMS-a to 2 zł 46 groszy z VAT. Można oczywiście wysłać więcej niż jedną wiadomość. Zbiórka będzie prowadzona do 23 lutego. Jeszcze raz przypomnę numer 75052. Na pewno ta informacja znajdzie się też w opisie dzisiejszej audycji, więc na spokojnie będzie można jeszcze zajrzeć. Karetka dla ukraińskich żołnierzy, że dla tych, którzy walczą tam w tych najcięższych miejscach. To oczywiście bardzo poważna i bardzo ważna sprawa i nasza możliwość pomocy, nasza polska kolejna możliwość pomocy. Patrzę znów na mapę alarmów przeciwlotniczych na Ukrainie i zmniejszyła się liczba tych obwodów, które są zagrożone atakiem z powietrza. Obwód sumski, obwód ługański, doniecki, wschód Ukrainy to tradycyjnie oczywiście te miejsca, gdzie to zagrożenie jest, podobnie jak i Krym, okupowany Krym. Ale z centralnych obwodów i z części wschodnich obwodów tam już alarmu nie ma. To znaczy, że to zagrożenie rakietowe się zmniejsza. Nie wiem dokładnie gdzie. Gdzieś na Ukrainie. Gdzieś się przemieszcza. Mam nadzieję, że już w stronę Kijowa. Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu serdecznie. Witam z Podole. Jeszcze nie przemieszczam się w stronie Kijowa, bo tyle wszystkiego tutaj jest i w każdym prawie domu proponują jakąś herbatę albo jak teraz barszcz i po prostu nie wyrabiam się i dlatego spóźniam się do swojego Kijowa, gdzie już musiałem być, a w tej chwili jestem w miasteczku, które miało też prawo magdeburskie. Miasteczko nazywa się Czercie i znajduje się na Podolu, niedaleko od Kamieńca Podolskiego. Znajduje się tutaj zabytkowy kościół z 1637 roku i razem z ksiądzem Witalijem jesteśmy tutaj i gością nas też rodzina pana Anatolia, pani Lidii, pana Ludwika. To są miejscowi Polacy, bo też w tym Czerciu to było polskie osadnictwo, polskie miasteczko po prostu było. I jak powiedział ojciec Witalii, najpierw niestety dużo ludzi zmarło z powodów wielkiego głodu, a dalej ci, którzy przeżyli, byli wywiezieni na Kazachstan, proszę Państwa, w 1935 roku. No i zobaczyłem dużo rzeczy po drodze, po prostu niesamowitą ilość wszystkiego. Wczoraj byłem w miejscowości, która nazywa się Michałówka, też niedaleko stąd. Tam była wielka rezydencja panów Makowieckich. Rezydencja niestety nie przetrwała, ale przetrwał park. Jest pochówek w wielki grobowiec tej rodziny z marmuru białego. Bardzo piękny. Też to polecam. A w ogóle dlaczego jestem tutaj? Bo ja finalizuję już badania terenowe dla tej mojej książki, najnowszej edycji Polskich Zamków i Rezydencji, który ma ukazać się najpierw w języku ukraińskim, a dalej mam nadzieję, że w języku polskim. I już mogę powiedzieć Państwu, że pozwolenie na wyjazd kolejny do Polski mam i przyjeżdżam do Państwa na początku lutego. W Warszawie jest spotkanie w domu spotkań z historią na ulicy Karowej przy hotelu Bristol niedaleko o 18.02 lutego w Warszawie. Zapraszam serdecznie. Zapraszam serdecznie do Olsztyna, do domu Mendelssohna 5 lutego dokładnie nie pamiętam, 17 albo 18, proszę sprawdzić to na stronie tego domu Mendelssohna i 10 w miejskiej publicznej bibliotece koło brzegu 10 lutego o 18. No i na razie próbuję też zorganizować takie spotkanie 7 albo 8 lutego w Trójmieście. Na razie jeszcze nie udało się. Jeżeli ktoś z Państwa może pomóc mi z pomieszczeniem, to bardzo chętnie zapraszam do współpracy. Także tak to jest.
Dmytro Antoniuk. Dmytro wybiera się nie tylko do Kijowa, jak Państwo słyszeliście, ale też do Polski. Prawie w tym samym czasie do Polski pojedziemy, chociaż kilkanaście godzin pewnie będzie nas dzieliło w tej podróży. Dmytrze, patrzę i spoglądam na miejscowość Czercze, w której jesteś, obwód chmielnicki. To trochę, można powiedzieć, daleko od tych miejsc, gdzie bezpośrednio toczą się walki, ale czy tam też docierają echa wojny, czy skutki wojny docierają do tej miejscowości?
Niestety tak. Ja nie wiem dokładnie o tym Czerczu, gdzie jestem, ale na przykład w też pobliskiej wsi, która nazywa się Tynna, bodajże tam jest zabity chłopak, tak, jeżeli dobrze mówię. Tak to jest. I on miał 24 chyba lata i zginął. Niedaleko jest też Smotryś. W Smotryśu też są w Cekowej tutaj byli blisko. Także, czyli dużo ludzi walczy na froncie i z tej rodziny też syn jest na froncie i walczy. No bo może ja na chwilę po prostu dam też słuchawkę ojcowi Witalejowi, który też świetnie mówi po polsku, bo też jest polskiego pochodzenia i pochodzi stąd akurat.
Halo, halo.
Szczęść Boże, pozdrawiam. I my serdecznie pozdrawiamy, ojcze. To Smotrycz, te okolice, Czercze, miejscowość dosyć daleko. Tak. Pytałem się Dmytra o to, jak wojna odciska piętno na tych okolicach Ukrainy, w miejscu, gdzie też mieszkają ci, którzy przyznają się do polskich korzeni.
To znaczy, no tu faktycznie nie ma rodziny, która by nie była w tej chwili jakoś bezpośrednio powiązana z wojną. Synowie, bracia, ojcowie, no tu nawet w tej rodzinie, gdzie w tej chwili z Metrem zatrzymaliśmy się na chwilę na herbatę, to jeden z synów jest na froncie, jest na wojnie, zostawił żonę z dzieckiem tu u rodziców swoich. I po prostu, który faktycznie, no chłopak też taki ciekawy, bardzo patriotycznie nastawiony, bo jest dyrektorem szkoły i faktycznie z tego powodu, że pracuje w oświacie, jest zwolniony z obowiązku wojskowego, czyli nie miał być mobilizowany, a sam się ten i już dwa razy był ranny i po poważnej takiej traumie po szpitalu, no już miałby się chorobowo zwolniony, powiedzmy tak, przez to, że był ranny, mógł nie wracać na front, a jednak wrócił. I tu faktycznie każda rodzina ma coś takiego. Z tych polskich rodzin, powiedzmy, mam takich Stelmachów w Rudce, też taka miejscowość tam, to chłopak jeden też zginął zaginął po prostu, uważa się za zaginionego i też ta mama bidna miała to dwójkę dzieci, ojciec ją zostawił, ten mąż ją zostawił z dwójką dzieci. Ona sama tych dzieci wychowała i jeden z tych synów po prostu zaginął i w tej chwili czekamy, modlimy się, szukamy, bo nie ma żadnej wiadomości, czy żywy, czy zmarły gdzieś pod Bachmutem. Jeszcze 20 chyba 7 listopada zaginął.
Proszę księdza, jak wygląda... Jak wygląda to codzienne życie? Czy skutki wojny, ten brak prądu, ograniczony dostęp do mediów, czy też to tam odczuwacie na tym terenie?
To znaczy, no mamy, no odczuwamy, że jest ten brak prądu, że brak mediów, brak połączenia. No tu akurat przyjechaliśmy, bo od 11 do 1 jest prąd, to możemy sobie porozmawiać. Tak, że jest możliwa ta audycja, czy to połączenie, ale ludzie spokojnie raczej to przeżywamy, nie ma jakiejś takiej paniki, czy nierozumienia sytuacji, ludzie naprawdę z wielkim zrozumieniem podchodzą do tego, że no jest problem, ale jest kraj w stanie wojny i musimy jakoś się jednoczyć i mimo wszystko jeden drugiemu pomagać i rozumieć sytuację, bo to powiedzmy, jak będziemy panikować, narzekać, to nic nie zmieni, a ważne też, żebyśmy wewnątrz nie wypalili, bo to jest też
W czym my możemy pomóc? Czy możemy w czymś pomóc tej parafii, księdza parafii, tym osobom, które są tam w obwodzie chmielnickim?
To znaczy, ja nawet nie wiem, czym możemy pomóc. Tu Dmytro może więcej widział potrzeb tych, bo co jest bardziej, bo dla nas to wszystko pierwszorzędne, ale ten, no w tej chwili wydaje się, i agregaty prądotwórcze byłyby bardzo przydatne i ten, i może nawet jeszcze inwertory, czy jak to tam być, tak, żeby te przetwarzacze prądu, powiedzmy, z tych 12 na 220, bo były takie momenty, kiedy po 72 godziny nie było prądu i żadnej łączności wtedy już, a powiedzmy w jakichś takich no, warunkach, w jakich tu jesteśmy, to czasem no, tworzą się te punkty jakieś tam powiedzmy oporu, że tam jest jakiś agregat prądotwórczy, że można tam połączyć się telefonicznie, to ładować telefon i tak dalej.
Ale to mamy nadzieję, że o tych potrzebach bezpośrednio już opowie Dmytro Antoniuk, który przyjedzie i przyjedzie ze swoimi wydawnictwami, które gdy sprzedaje, to właśnie środki przekazuje na pomoc dla Ukrainy. Ksiądz Witalij, bardzo serdecznie dziękuję. I to był ostatni temat w dzisiejszym programie wschodnim. Bardzo serdecznie dziękuję za współprzygotowanie. Artur Żak w Lwowie. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień i następny na Ukrainie minął spokojnie, tak jak ten teraz ustępujący alarm przeciwlotniczy z całego terenu Ukrainy, a my się usłyszymy w poniedziałek w raporcie z Kijowa i prawdopodobnie wtedy już będę w Warszawie. Do usłyszenia. Paweł Bobołowicz.
Program Wschodni.